Dzień dobry, o poranku. Program realizuje Piotr Król. Przed mikrofonem Małgorzata Maksima. Przed nami czwartek, 23 kwietnia. Zapraszamy na kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Między innymi powiemy o ochronie roślin w systemie rolnictwa ekologicznego.
Dużo uboższe mikroorganizmy w glebie, a mikroorganizmy są tym najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozkładu materii organicznej. I jeśli jest uboga gleba w mikroorganizmy, to często dostarczenie materii organicznej może prowadzić do niewłaściwych procesów jej rozkładu, czyli do procesów gnicia.
Będzie też o zbiornikach do przechowywania wody czy paliwa.
Mamy także zbiorniki na wodę. Na wodę deszczową, wodę pitną, więc zbiorniki na wodę deszczową charakteryzują się przede wszystkim tym, że są jednopłaszczowe, nie muszą być dwupłaszczowe, tak jak zbiorniki do oleju napędowego. Są także różnej wielkości, czyli te rozmiary są różne, zależy od producenta, tak naprawdę.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o ziołach, a na zakończenie o zapobieganiu grypie ptaków. Więcej o tym już za kilka chwil, a na początek sprawdzimy, jakie są prognozy pogody do najbliższe dni dla województwa lubelskiego. A tutaj wiosenne ciepło, słońce i chmury, do tego lokalnie przelotny deszcz w ciągu dnia do 17. W weekend ochłodzenie, lokalnie przelotny deszcz, miejscami też deszcz ze śniegiem. W nocy kilka stopni na plusie. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Dziś w naszym regionie po dość pogodnej nocy z dodatnią temperaturą, w dzień dużo słońca, zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, bez opadów, z temperaturą maksymalną od 12 do 14 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni. W nocy temperatura minimalna od 2 do 3 stopni, lokalnie może pokropić, a jutro w piątek zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna w granicach 11-12 stopni, wiatr umiarkowany, okres porywisty północno-zachodni. Kolejna noc z piątku na sobotę z temperaturą od 5 do 7 i z przelotnym deszczem. W sobotę słońce na przemian z chmurami, zachmurzenie małe i miarkowane, okresami duże, do tego przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 16-17 stopni i wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę zachodni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 4 do 6 stopni, potem zapowiadane jest ochłodzenie. W niedzielę zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 9-10 stopni, do tego wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodni będzie potęgował odczucie chłodu. W nocy z niedzieli na poniedziałek zimno, temperatura minimalna w okolicy zera, miejscami do plus 1, lokalnie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem z temperaturą w ciągu dnia do 9 stopni, w nocy w okolicy zera, miejscami spadek temperatury do minus 1, do tego okresami porywisty wiatr. Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o próchnicy w glebie. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w czwartek 23 kwietnia. Powszechne stosowanie pestycydów w rolnictwie niesie za sobą poważne zagrożenia. Taki współczesny model rolnictwa wymaga pilnych zmian, by możliwie jak najszybciej i najskuteczniej niwelować środowiskowe, gospodarcze i społeczne skutki światowej polityki rolnej, podkreślają naukowcy. Czynnikiem plonotwórczym poprawiającym strukturę gleby są naturalne metody stosowane w uprawie. Kompozycje pożytecznych mikroorganizmów mogą wykazywać właściwości probiotyczne, przeciwutleniające, jak również bakterio i fungi statyczne wobec patogenów i niepożądanych szczepów mikroorganizmów. Istotna jest także zawartość próchnicy w glebie, mówi profesor Ewa Solarska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Są takie preparaty dostępne, które zwiększają tą bioróżnorodność, różnorodność mikrobiologiczną gleby, bo często gleby zdegradowane, nawet jeśli się dostarczy materii organicznej do takich gleb, przez to, że są zdegradowane, są dużo uboższe w mikroorganizmy w glebie, a mikroorganizmy są tym najważniejszym czynnikiem prowadzącym do rozkładu materii organicznej. I jeśli jest uboga gleba w mikroorganizmy, to często dostarczenie materii organicznej może prowadzić do niewłaściwych procesów jej rozkładu, czyli do procesów gnicia. Natomiast kiedy dostarczymy równocześnie z materią organiczną preparaty mikroorganizmowe, to one powodują, że następuje ten właściwy proces rozkładu materii organicznej prowadzącej do powstania próchnicy. Także są ogromne możliwości, jest dużo naturalnych produktów, które powinno się stosować w rolnictwie ekologicznym, żeby zwiększać żyzność gleby, jakość produkowanej żywności i jej plon. Na przykład sadownik ekologiczny, który ma 9 hektarów jabłoni, i stosując takie preparaty bogate w mikroelementy, na przykład z dużą zawartością krzemu, doprowadza do tego, że jabłonie są wysycone tym krzemem i innymi mikroelementami i są odporne na działanie patogenów, szkodników i uzyskuje z tego, z tak dużej powierzchni 9 hektarów, bardzo dobrej jakości jabłka, zdrowe, bez objawów chorobowych i stosunkowo dobry plon tych jabłek. To jest przykład owoców. Jest też bardzo dobra plantacja warzyw z certyfikatem ekologicznym, gdzie też nie stosuje się żadnych środków chemicznych.
A najlepiej zdecydować się na uprawę ekologiczną i stosować naturalne środki ochrony roślin oraz przejść z upraw konwencjonalnych na metody eko i otrzymać specjalne dopłaty. A jak to zrobić, doradzą specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin, a już po przerwie powiemy o ziołach. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Ziołolecznictwo jest jedną z najstarszych znanych człowiekowi metod wspomagania organizmu dzięki bogatej zawartości wielu cennych składników. Rośliny zielarskie mają szerokie zastosowanie w medycynie ludowej czy w przemyśle kosmetycznym. Ruta zwyczajna m.in. działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, uszczelnia też naczynia krwionośne, zaś wierzba obniża gorączkę i zmniejsza stan zapalny. Ruta uspokaja w stanach wyczerpania nerwowego, działa też moczopędnie czy przeciwbólowo, a także pobudza trawienie. Może również wspomagać leczenie nadciśnienia czy miażdżycy. Surowcem zielarskim są jej liście.
Ruty dawniej używano jako dodatku ziołowego do dziczyzny. Jednocześnie była gatunkiem, który uważano, że ma właściwości magiczne, a więc chroniła przed czarami, urokami. Stąd też obdarzana była szczególną czcią.
Doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Nawet na kartach Starego Testamentu jest wspomniana ruta. W pieśniach ludowych czasami mówi się o wianku z ruty, a więc wiadomo, że to nieprzypadkowo to oznaczało, że zioło ma szczególne działanie. No teraz może magii nam nie potrzeba w ziołach, ale wiemy, że lek z takiej ruty jest środkiem rozkurczowym, moczopędnym, ma też działanie żółciopędne, uspokajające, przeciwbólowe, pobudzające trawienie. Działa przez to, że na przykład obniża ciśnienie krwi, poprawia krążenie obwodowe, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Jest też ziołem silnie działającym. Trzeba uważać, bo na przykład zbierając rutę, powinno się to robić w rękawiczkach, tak aby sok nie dostawał się bezpośrednio na skórę, ponieważ po nasłonecznieniu może uczulać, może alergizować, po prostu zawiera substancje czynne biologicznie. Jak się wykorzystuje? Przed kwitnieniem ścina się szczyty pędów i suszy w warunkach, tak jak zwykle, zacienionych, lekko przewiewnych, niezbyt gorąco. Następnie oczyszcza się, łodygi się odrzuca, ponieważ nie są nam potrzebne, a zostają tylko liście takie właśnie zdjęte z pędów. Są naszą substancją czynną, są naszym lekiem, można je przechować w zamkniętym słoiku, ewentualnie w płóciennym woreczku.
Żyj zdrowo!
Wierzba biała wykazuje wiele właściwości leczniczych, jednak najbardziej jest znana jako roślina, która obniża gorączkę i zmniejsza stan zapalny. Może być wykorzystywana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Przede wszystkim działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
Wierzba biała, podobnie jak wiele innych gatunków wierzb, zawiera w sobie bardzo cenną substancję, która można powiedzieć, że rozpoczęła historię nowoczesnej medycyny. Może dla niektórych nowoczesna medycyna to nie brzmi dobrze, ale no prawda jest taka, że nasze zdrowie społeczeństwa poprawiło się, kiedy zaczęto stosować również leki otrzymywane w sposób taki metodyczny, na szeroką skalę i równocześnie tańsze i dostępne dla każdego. Jednym z takich pierwszych leków była właśnie salicylina, czy kwas salicylowy, otrzymany w naturze z wierzby. Co ciekawe, lekarz, który poszukiwał leku na przeziębienie, myślał w taki sposób, moglibyśmy powiedzieć, nieco dziecięcy, ponieważ obserwując wierzby stwierdził, że skoro stoją w wodzie, w zimnej wodzie, jakoś sobie radzą, to muszą być odporne, że się nie przeziębiają. Wobec tego zawierają pewnie jakąś substancję, która ma coś wspólnego z przeziębieniem. I tak trochę przypadkiem, ekstrahując różne składniki wierzby, właśnie odnalazł kwas salicylowy, czyli jakby można powiedzieć pierwowzór naszej aspiryny i wielu, wielu innych leków działających przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, ale też i uspokajająco. Jeżeli chcielibyśmy sobie w własnym zakresie zrobić taki preparat wierzbowy, to możemy z pędów właśnie wierzby białej pozyskać korę, w ten sposób, że nacinamy ten pęd, odcinamy pamiętamy tak, żeby po ściągnięciu tej kory, czy kory razem z łykiem, otrzymać tak jakby przeciętą rurkę. Kroimy na drobniejsze kawałki, suszymy i możemy dosyć długo taki materiał przechowywać, a później w stosownym momencie użyć do zalania wodą, podgotowanie, przygotowania takiego odwaru.
Pamiętajmy, że zioła wspomagają nasz organizm, jednak trzeba je stosować z umiarem, zwłaszcza jeżeli są używane w celach leczniczych. Najlepiej ich zastosowanie i dawkowanie skonsultować z lekarzem.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Krótka przerwa, po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o zbiornikach do przechowywania. Słuchają Państwo czwartkowego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin 23 kwietnia. Ekologiczna uprawa to także racjonalne wykorzystywanie wody podczas podlewania. Warto też podlewać uprawy tak zwaną deszczówką, którą można łapać i składować. Do tego mogą posłużyć specjalne zbiorniki. Mogą być ustawiane na powierzchni, a także podziemne, które są jednopłaszczowe, mówi przedstawiciel dystrybutora zbiorników na paliwa, a także na wodę deszczową Stanisław Dywański.
Zbiorniki są do różnych substancji. Przede wszystkim najbardziej popularne są zbiorniki do oleju napędowego. Dwupłaszczowe zbiorniki z konkretnym wyposażeniem, czyli z układem dystrybucyjnym. Różnej wielkości zbiorniki. Jeżeli chodzi o w ogóle kategorię zbiorników do oleju napędowego, to mamy dużo rozmiarów, tak? Ale najbardziej popularne to są zbiorniki o wielkości 2,5 metra sześciennego, czyli 2,5 tysiąca litrów. Z kategorii zbiorników oprócz do oleju napędowego mamy też zbiorniki do nawozów płynnych, czyli do RSM-u, mamy do AdBlue, mamy także zbiorniki na wodę deszczową, wodę pitną, więc zbiorniki na wodę deszczową charakteryzują się przede wszystkim tym, że są jednopłaszczowe, nie muszą być dwupłaszczowe, tak jak zbiorniki do oleju napędowego. Są także różne wielkości, czyli te rozmiary są różne, zależy od producenta, tak naprawdę. Z popularnością to też takie około 2,5 do 3 metrów sześciennych. To jest tak najbardziej popularne ze względu na to, że też jakieś wsparcie dofinansowania na te zbiorniki to były o takiej objętości, tak?
A jeżeli chodzi o funkcjonalność takich właśnie zbiorników na deszczówkę, jakie są rodzaje, jak z nich korzystać?
Znaczy mamy zbiorniki na wodę deszczową podziemne i na powierzchniowe. Mamy tutaj do wyboru, jeżeli mamy już wokół swojego domu czy budynku już zagospodarowany teren, więc trudno nam jest kopać i tak dalej, więc możemy na powierzchniowe używać. Jeżeli się budujemy, zaczynamy myśleć o tym, żeby zgospodarować tą wodę w nowo budującym się domu, możemy od razu zaplanować i umieścić ten zbiornik pod ziemią, czyli będzie podziemny.
Najprostszym sposobem jest łapanie wody opadowej bezpośrednio z rynny. Można ją wtedy gromadzić w pojemnikach naziemnych, praktycznych w obsłudze, bo zaopatrzonych w wygodne kraniki, które ułatwiają korzystanie z takiej deszczówki. Dobrym rozwiązaniem są również profesjonalne instalacje, za które można otrzymać dofinansowanie z różnego rodzaju programów ekologicznych. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00 powiemy jeszcze o zapobieganiu grypie ptaków. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Służby weterynaryjne przypominają o zasadach bioasekuracji związanych z zapobieganiem grypie ptaków. Hodowcy powinni przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktu z dzikim ptactwem, jak również zabezpieczyć budynki, w których przebywa drób oraz pasze przed dostępem dzikich zwierząt. Obowiązuje zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwie powinna być stosowana specjalna odzież i obuwie ochronne, a także należy wyłożyć maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodowcy powinni też zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji, czyli lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, a także do wójta, burmistrza i prezydenta miasta każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu. I tak kończymy dzisiejszy program. Kolejny Agrobiznes jutro o 5:30, ale przed nami jeszcze wiele interesujących audycji. Warto więc zostać z Radiem Lublin. Już o godzinie 6:00 na naszej antenie wiadomości, a po nich rozpocznie się poranek z Radiem Lublin. A ja dziękuję za uwagę. Małgorzata Maksim. Dobrego dnia i do usłyszenia.